Ja chciałam powiedzieć dzisiaj takie słowo dotyczące odczarowania przeszłości. Czyli tak naprawdę chciałam powiedzieć o przeszłości, którą warto otworzyć, uzdrowić, oddać i zapomnieć o niej, tak? Czyli po prostu jakby żyć bez takiego ciężaru w przeszłości w swoim życiu. To jest bardzo mocno związane z tym, co robię, tak? Z tym, co jest jakąś tam połową częścią mojego życia i co lubię robić. I wiecie, to do mnie wraca naprawdę cały czas ze względu na ludzi, których spotykam, ze względu na ludzi, którym posługuję, ale też ze względu na problemy, które gdzieś po drodze odkrywam, tak? I widzisz, jeżeli my tak naprawdę nie rozprawimy się z czymś, co w naszym życiu było, i to będę wam dzisiaj to pokazywać cały czas, to jest taka możliwość, że gdzieś po drodze odrzucimy Boga, tak? Bo okaże się, że Bóg jest tym, który jakby niekoniecznie nam pomaga w życiu, tak? Może na początku tego nie widać, później jednak się okazuje, że są takie momenty i ktoś o to naprawdę dba, żeby tak było, żeby nam udowodnić, że po prostu On nam jednak nie pomaga, tak? I w końcu nie tylko odrzucić Boga w jakiś sposób, ale wycofać się z relacji z Nim, to jest inna rzecz, a inna rzecz to schować się przed Nim, tak? Czyli tak jak psalmista pisze, nawet jakbym był na krańcach ziemi, tak, to Ty mnie tam znajdziesz, tak? I słuchajcie, człowiek, który dochodzi do takiego wniosku, że nawet jak będę na krańcach ziemi, to Ty mnie tam znajdziesz, to prawdopodobnie jest człowiek, który poszedł na te krańce ziemi, tak? I zobaczył, że, czyli gdzieś w tamtym kierunku wyruszył i zobaczył, a dobra, nie idę dalej, bo Ty mnie znajdziesz, bo Ty będziesz ze mną, tak? I widzisz, kiedy my żyjemy z Panem Bogiem, to bardzo często dochodzimy do takiego miejsca, w którym gdzieś się od Niego oddalamy, tak? W którym gdzieś nie widzimy sensu, bo wydaje nam się, że On nam nie odpowiedział, że to, co nas spotkało, jest trudne. I widzisz, teraz jakbym miała wam tak obrazowo, tak jak ja, przedstawić, o co chodzi z tym odczarowaniem przeszłości, z tym posprzątaniem z przeszłości, tak? To powiem wam, zabrałam się w sobotę za Goliata, który miał już 10 lat, czyli za pokój mojego syna, który był po prostu, na którym od tylu lat na środku stała perkusja, tylko się wymieniała wielkością i ostatnio na tym środku stała taka perkusja, że uwierzcie mi, trzeba było się tam przecisnąć, żeby przejść na drugą stronę i nikomu się nie chciało. Więc ja stwierdziłam, koniec, po prostu pomiędzy tymi wszystkimi moimi rzeczami do zrobienia ja już nie mogę. I naprawdę godzinę w ogóle się zastanawiałam, czy ja dobrze zrobiłam, tak? Ale pokonaliśmy ten pokój i perkusja stoi w innym miejscu. Musieliśmy przetargać ileś szaf, przetargać ileś sprzętów. To znaczy targały dzieci, bo ja niestety nie mogę pchać tylko do 10 kilo. Także było to wyzysk niewolników, ale im się bardzo podobało. Rozwaliliśmy tylko 5 desek pomiędzy, ale było ok. W każdym razie sprzątałam z moim synem, wiecie, i odkrywaliśmy różne takie zabawki jego, które miał, tak? Szczególnie misie. Misie są najtrudniejsze, bo ja zawsze tam wchodzę do jego pokoju, ja wiem, że tam jest taki wielki karton misi i zastanawiam się, którego misia mogę wziąć dla Barego, czyli mojego psa. No bo po co mam mu kupować? On uwielbia maskotki, tak? Tylko niestety wypruwa im wnętrzności w pewnym momencie. Więc mówię, którego mogę wziąć, tak? I już się nauczyłam, że nie mogę tam do tego koszyka wchodzić, znaczy do tej skrzyni i wyciągać którąkolwiek zabawkę ja chcę, tak? Bo z tego nawet taka najbrzydsza, wiecie, taka okropna, brzydliwa, taka brudna, okazuje się, że jest ważną zabawką, tak? Albo taki, wiesz, taki słonik, który kiedyś piszczał jak słonik, teraz już jego piszczenie w ogóle jest do niczego niepodobne, tak? I w ogóle ma obrzydliwą taką turkusową, nie sierść, tylko taki plastyk dookoła. Okazuje się, że w ogóle jest nie do ruszenia, tak? I wiesz, i tak gadałam sobie właśnie cały dzień z moim synem w czasie tego sprzątania i pytam się go, słuchaj, ale o co chodzi z tymi zabawkami? A on mówi do mnie, widzisz mama, bo każda ta maskotka, każda ta zabawka, każde to zwierzątko, ono coś mi przypomina. Tak, ono coś z mojej przeszłości niesie w sobie, nie? I ja pomyślałam sobie, synu, no ale to niech ona niesie połowę twojej przeszłości. On mówi, nie mamo, nie mamo. I tam zaczął mi opowiadać, że ta zabawka to, tak? I wiesz, i to było ciekawe, bo ja powiedziałam w końcu, dobra, wzięłam inny karton i powiedziałam, przełożymy wszystkie zabawki dotąd, bo ja jestem z tych mam, który przełoży te wszystkie zabawki na strych i będzie je trzymać, aż mój syn skończy 30 lat, tak? Bo jeżeli on powiedział, nie wyrzucamy, to okej, może po 30 go będzie stać, ponieważ sama przeżyłam śmierć mojego białego misia z zielonymi spodenkami, który już był jedną wielką, bezładną kupą. Kiedy ja wyjechałam na studia i moja mama go zniszczyła, tak, bez mojego udziału, tak, więc to było straszne, bo ja chciałam go wziąć i w ramki oprawić i do domu zabrać, tak, Ale kiedy tak siedziałam z nim, to Pan Bóg zaczął do mnie mówić, wiesz, i przez to, że ostatnio schudły mi palce i musiałam zabezpieczyć moją obrączkę, byśmy znowu nie szukali jej, znalazłam taki pierścionek. Pewnie go nie widać, tak, bo taki malutki jest, złoty. I mówię, oto ten jest taki malutki, to akurat przytrzyma, ale po prostu zobaczyłam, że on jest pęknięty, tak, że ma tą obrączkę tutaj taką przeciętą. I pomyślałam sobie, co to za pierścionek, że ja mam taki z przeciętą ręką. I słuchajcie, moja pamięć od razu mi przypomniała, co się stało. Że jak miałam kilkanaście lat, ugryzła mnie osa w ten palec. I wyjechałam, gdzieś byłam na jakimś wyjeździe i ten palec zaczął tak puchnąć, że lekarka mi powiedziała, że mogę stracić palec, ponieważ on już po prostu nie trzyma, tak? I wtedy mi to przecięli. Pomyślałam sobie, fantastyczne, przecież po prostu to minęło już tyle lat i nagle po prostu, kiedy ja się zastanawiałam, czemu ja noszę przecięty pierścionek, to po prostu cała pamięć mi go przypomniała. Tak? I nie wiem, czy takie coś macie, że różne zapachy przypominają wam różne rzeczy, tak? Że różne sytuacje przypominają wam różne rzeczy, że różne kolory przypominają wam różne rzeczy i również takie sytuacje, w których się znajdujecie, nagle wam przypominają, wow, to jest bardzo podobne do czegoś i jak zastanawiacie się do czegoś, to się okazuje, że wasz umysł doprowadza nas do tego miejsca, do czego, tak? Czyli przypomina wam dokładnie, z czym to jest związane, tak? Czyli my mamy w sobie takie, no Gungor by powiedział spaghetti, tak? Ale my mamy w sobie takie kanały, które przypominają nam rzeczy z przeszłości, które potrafią wydobyć coś, czego żeśmy dawno nie utrzymali. Czyli nie będę się bawiła w psychologię, nie będę tłumaczyła, jak to wygląda, ale powiem, jak John Paul Jackson mówi, że my mamy w sobie takie synapsy, taką wrażliwość, która jest pod skórą, dzięki której kontaktujemy się z Panem Bogiem, tak? I tam mamy to odczuwanie, to widzenie, to słyszenie, to takie, że jakby to jest takie pozazmysłowe, tak? I te same kanały są używane do tego, żeby w nas pewne informacje kodować, zostawiać, żeby one w nas były, tak? I one mogą służyć jako takie klucze do otwarcia nas na Boże rzeczy, ale mogą również służyć jako takie klucze do zamykania nas na Boże rzeczy, tak? I diabeł uwielbia tego rodzaju klucze, dlatego że one nas po prostu zamykają na działanie Boga i w końcu wycofują z możliwości, żeby Bóg działał w naszym życiu, tak? I wiesz, w Jeremiasza 29:11 czytamy, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. I w gdańskim tłumaczeniu jest napisane, i natchnąć, aby uczynić koniec pożądany biedom waszym. Tak? Czyli nie tylko natchnąć nadzieją, ale aby uczynić koniec pożądany biedom waszym. Tak? W Efezjan 4:13 czytamy, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni chrystusowych, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Tak? Czyli pierwszy fragment mówi nam o tym, że Bóg chce uczynić koniec, że pożąda końca biedom naszym, tak? I że On ma myśli o pokoju o nas, aby zgotować nam przyszłość, tak? Nie o niedoli dla nas, ale o przyszłości dla nas, o dobrej przyszłości, o przyszłości pełnej pogody, pokoju. Natomiast cały Efezjan, tak? 4, 13, 14, 15 jest powiedziane, że Bóg chce, abyśmy przestali być dziećmi, czyli abyśmy wyrośli z naszego dzieciństwa i abyśmy się stali dorośli, tak? Ale nie tylko dorośli, ale stając się dorośli, abyśmy wrośli z Niego, tak? Pod każdym względem, który jest głową Chrystusa, tak? I widzisz, i w 31 wersecie 4 rozdziału Efezjan jest napisane, wszelką gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenia niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. Ci z was, którzy kiedykolwiek męczyli się z jakąś goryczą, z jakimś złorzeczeniem, wiecie, zapalczywością, wiecie, jak trudno jest to z naszego życia usunąć, tak? Jak trudno, kiedy my już się tego dopuścimy, kiedy używamy to w różnych momentach, jest to zatrzymać w różnych momentach, tak? A tutaj Paweł jednak pisze, wszelką gorycz i zapalczywość i krzyk, niech one będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością, tak? I widzicie, to jest fantastyczne, dlatego że kiedy my przychodzimy i dojrzewamy w Chrystusa i jednocześnie pozbywamy się, czyli damy Bogu zabrać te wszystkie biedy z naszego życia, te wszystkie niedole z naszego życia, to ta gorycz, ta zapalczywość, ten gniew, ten krzyk, ale również na przykład nasz lęk, one po prostu odchodzą same. tak? Kiedy my próbujemy się z nimi siłować, one w naszym życiu się są i nawet się utwierdzają. Dlaczego? Dlatego, że powiem tak skrótowo, bo słyszeliście to ode mnie wiele razy, tak? Że złość i lęk to tak naprawdę nie są emocje dane nam od diabła, tak? To nie jest tak, że diabeł przyszedł, Pan Bóg nam dał radość, miłość, pokój w Duchu Świętym, tak? A diabeł nam dał złość i dał nam strach. Tak naprawdę to są emocje, które włączają się w naszym życiu wtedy, kiedy coś złego się dzieje i ktoś na przykład depta po naszych granicach, tak? Czyli może dojść do jakiegoś nadużycia, może dojść do jakiegoś złamania, tak? I wtedy włącza się nam złość, tak? Złość jest wiele razy naszą obroną, bo jeżeli ktoś wiele razy w życiu czuł się jak ofiara, czuł się wykorzystywany, tak? To on więcej nie chce tego uczucia, czyli on czuł lęk. I co zaczyna robić? Zaczyna czuć złość. Dlatego, że dla niego lepiej jest czuć złość, tak? I w tej złości czuć się bezpiecznym, tak? Niż czuć lęk. Tak? Kiedy ja czuję złość, to ja czuję, że ja przynajmniej spróbuję siebie obronić, tak? Kiedy ja czuję lęk, to ja jestem ofiarą i czuję się pozostawiony sam sobie, okay? Ale wracając do tej naszej przyszłości, to mam do was takie pytanie. Jak myślicie? Jakich ludzi leczy się z bezsenności? Takich, którzy nie śpią? Czy takich, którzy myślą, że nie śpią? Słucham.
Panie pomocnicze.
Pytanie pomocnicze. Koło ratunkowe, telefon do przyjaciela.
Myślą, że nie śpią.
Śpią, ale faktycznie myślą, że nie śpią. Ty, którzy nie śpią, mówisz. Mhm. Tak naprawdę leczy się jednych i drugich. Ale prawda jest taka, że o wiele częściej leczy się tych, którzy myślą, że nie śpią, a śpią. Tak? I wtedy z nimi przeprowadza się takie testy, takie badania, w których udowadnia im się, że oni właściwie śpią. Czyli oni muszą robić takie notatki z tego... Oczywiście śpią krócej, bo to jest ten problem, tak? Czyli śpią na przykład 5 godzin, 6 godzin, tak? I to jest ich takie przyzwyczajenie, albo na przykład budzą się o 5 rano, tak? Tylko najczęściej to jest jeszcze tak, że na przykład ktoś budzi się o 5 rano i uważa, że to jest straszne, no bo wszyscy w domu śpią, a on jest emerytem. A później się okazuje, że on całe życie wstawał o 5 rano, tak? I emerytura wcale mu w tym nie przeszkadza, czyli po 35 czy tam 50 latach pracy, nie wiem ile tam pracował, tak? Akurat taki przypadek pamiętam, pan był strasznie zrujnowany, bo wstawał o 4, tak? I później się okazało, spał tylko 5 godzin. Później się okazało, że on spływał na statku i miał takie wachty, tak? Czyli jakby był nauczony przez lata pracy spać tylko 5 godzin. Ale generalnie jest coś takiego, że bardzo często na różnego rodzaju leczenie, tak? Czy taką pomoc przychodzą ludzie, którzy mają jakieś wyobrażenia na jakiś temat, ale niekoniecznie jest to prawdą, tak? Czyli leczy się ich z tego, co oni myślą na jakiś temat, pomaga się im, tak? I widzisz, przychodzą, ponieważ oni czują właśnie jakiś ból, jakąś złość, jakąś niechęć lub czują po prostu lęk, że coś jest z nimi nie tak, tak. I wiesz, powiem wam szczerze, że tak naprawdę my też czasami takie lęki czujemy. Ja kiedyś byłam na takiej superwizji w mojej pracy i nasza pani superwizorka, taka pani profesor, mówi wam, wiesz, ja wam chcę powiedzieć, że każdy w pewnym momencie myśli, że coś może z nim być nie tak i naprawdę się tego boi. Mówi, wyobraźcie sobie, że kiedyś siedziałam z moim mężem na lotnisku, czekaliśmy na samolot i tam leciała jakaś taka muzyka poważna, piliśmy kawę. Ja nagle słyszę, że gdzieś tak bardzo blisko mnie włącza się taki jazz. Nie? I tak patrzę na niego, rozglądam się najpierw dookoła, nic nie widzę i mówię, czy ty słyszysz jazz? I on tak na mnie patrzy i mówi, nie. I ona zrobiła wielkie oczy i mówi, jak to? Naprawdę nic nie słyszysz? On mówi, coś sobie wyobrażasz. Nic nie słychać. I ona, wiesz, jako zawodowy terapeuta mówi, Boże, nie mów, to na pewno gdzieś coś gra, nic nie słychać. I ona zrobiła się blada, zielona, tak, po prostu przerażona. I on się zaczął śmiać i mówi, tak, kochanie, przed chwilą tu obok nas barman włączył taką cichą jazzową muzykę, tak. Ale ona mówi, pierwsze co ja przeżyłam, to pomyślałam sobie, coś jest ze mną nie tak, słyszę dźwięki. Słyszę dźwięki w mojej głowie, tak? I wiesz, i podobnie jest z nami, że są różne wyobrażenia, które do nas przychodzą i one nagle nas przerażają, tak? Łącznie z tym, że kiedy my przeżywamy bardzo trudną sytuację w naszym życiu, na przykład zderzamy się, wiesz, jest jakiś wypadek, w którym bierzemy udział i zderzamy się z kimś, kto na nas wrzeszczy, krzyczy, tak? To my doświadczamy takiej traumy, tak? I my jesteśmy wtedy przerażeni na przykład naszą reakcją. Jesteśmy przerażeni tym, że się kłócimy z tym człowiekiem, który na nas krzyczy, że wrzeszczymy na niego, on na nas wrzeszczy i my na niego wrzeszczymy, tak? Albo w drugą stronę, że jesteśmy przerażeni, tak, tą sytuacją i myślimy sobie, co jest ze mną, że ja się dałem tak zaszczuć, że dałem się tak w taki sposób zachować, tak? I od razu musimy z kimś to przegadać, zobaczyć, co się z nami dzieje, że ja mam że ja się w ten sposób zachowuję. I widzisz, to są właśnie sytuacje, które wywołują pewne rzeczy w nas, tak? Dobra, ale to było takie wtrącenie. Ja mówię, że często jest tak, że właśnie ta nasza przeszłość, te nasze traumatyczne wydarzenia z przeszłości, te nasze trudne wydarzenia z przeszłości, one są zapisane w nas w postaci takiego dzwonka emocji, czyli włącza się w nas jakaś złość, włącza się w nas jakaś niemoc i w tym momencie na przykład coś nam się przypomina. Tak, coś nam się przypomina z naszej przeszłości i najczęściej to jest taki czas, że to jest taki moment, w którym tym czymś powinniśmy się zająć. Ja na razie mówię tak enigmatycznie, ale tylko rzucam temat, będę to wokół tego krążyła, dobra? Czyli nasza wyobraźnia a propos przeszłości może nas zranić, tak? Ona może nas zranić podobnie jak odkrycie prawdy a propos naszej przeszłości. Ono też rani, tak? Czyli są dwie sytuacje, w których możemy być zranieni przez przeszłość. Jedna to jest taka, że coś sobie wyobrażamy a propos przeszłości. Tego tam nie było, tak? Nie ma tego tam, ale to nas zrani. To jest tak samo jak z tą bezsennością. My śpimy, ale ciągle myślimy, że nie śpimy. Tak samo jest z tą wyobraźnią, która dotyczy przeszłości i która nie jest prawdziwa, ale to nie znaczy, że ona nas nie rani. Pamiętacie, ja wiele razy wam opowiadałam, o, jeszcze nie powiem tego teraz, bo się wybije z moich notatek, okej, dobra. I druga sytuacja, tak, podobne jak odkrycie prawdy a propos twojej przeszłości, tak, to jest prawdziwe. Naprawdę takie sytuacje miały w twoim życiu? Nie sobie je wyobraziłaś, nie sobie je wymyśliłaś, ale one naprawdę miały w twoim życiu miejsce, naprawdę coś się wydarzyło i odkrywasz je w pewnym momencie. I czasami powoduje to taki paraliż, że jest ci wylany, czujesz jakby ci wylano kubeł zimnej wody na głowę. Tak? Podobna sytuacja. Czy to jest wyobraźnia? Dlatego podałam te dwa przykłady o bezsenności. Czy to jest wyobraźnia? Czy to jest prawda? To daje nam taki sam ból. Taki sam ból, który coś w naszym życiu ma nieść. Tak? I teraz tak, wracając do tej wyobraźni, pamiętamy w sposób bolesny coś, czego nie było. Tak? I to jest trudniejsze do zweryfikowania, tak? Bo to jest umieszczone w naszej fałszywej historii. Nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób sprawdzić. My to tak nazwaliśmy, tak to zakorkowaliśmy, tak? I teraz z powodu tego, że jakby musimy uważać, kiedy to wychodzi, dlatego ważne jest dla nas, a propos przeszłości, kilka spraw. Po pierwsze, żeby ona w ogóle była otwarta. My często spotykamy człowieka, szczególnie ja w pracy spotykam takich ludzi, którzy mówią, co ja mam zrobić? Oddałem swoje życie Bogu, żyję z Nim już tyle lat i wychodzą ze mnie takie rzeczy, że ja się w ogóle nie spodziewam, że człowiek wierzący może się tak zachowywać. Ja mówię, no ale o co chodzi? No, zdarza mi się popalić, zdarza mi się tamto, tak? I on mówi, ja po prostu jestem zdegustowany sobą po tylu latach chrześcijaństwa. O co chodzi, tak? Bardzo często jest tak, że ten człowiek nigdy nie oddał swojej przeszłości Panu Bogu. I pamiętacie, ja wierzę, święcie wierzę w te fragmenty. Absolutnie ja jestem na nich wychowana. Zapominając o tym, co za mną, biegnę do celu, który jest przede mną, tak? Zmierzam do nagrody w niebie, tak? Wszystko, co stare, przeminęło, tak? Ja absolutnie w to wierzę. Tylko powiedzcie mi, co w takich wypadkach, jeśli to po iluś tam latach chrześcijaństwa się ujawnia, tak? Ja mogę to przyrównać do małżeństwa, tak? Jak my się w sobie zakochujemy, to jest cudownie, nie? Cudownie jest, jak się zakochujemy drugie... Cudownie, Agnieszku? Monika? Cudownie? Adama jeszcze zapytam, gdzie mój Adam? Poszedł gdzieś? A żona jest, tylko cudownie jest. Cudownie, no to cudownie, dobra. Nie ma mojego ulubionego przykładu, wyszedł. Okej, dobra. Czyli jeżeli my się zachowujemy, jest cudownie, tak? Później jest tak cudownie inaczej, tak? Czyli też cudownie, ale inaczej, nie? I my musimy się cudacznie, później jest cudownie, cudacznie, tak? Także po prostu, ale jest inaczej, czyli my się do tego przyzwyczajamy. I co się wtedy staje? No wtedy dzieje się coś takiego, że wcześniej jak ja poznaję chłopaka i on mi na przykład mówi, wiesz, ta moja mama, ona się ciągle czepia, że ja tak bałaganie, tak? Ona się ciągle czepia, że ja po prostu tutaj zostawiam, wiesz, brudy, ale zobacz, przecież ja jestem taki uporządkowany. Wiesz, ona nie wie, że on zawsze sprząta, jak ona przychodzi i wszystko wpycha do szafy, nie? Jedna moja koleżanka kiedyś przyszła do mnie na spotkanie i mówi, wiesz, po prostu przeżyłam ostatnio taką trudną sytuację, otworzyłam szafę mojego syna i tam się wszystko wysypało. Jogurty, kanapki, brudne majtki, nie jego, wszystko po prostu. Wiesz, nawet koszulka, kiedy miał 4 lata. Pewnie, ja mówię, pewnie też zbiera, tak jak mój syn te zabawki, nie? No, ale też mierzyliśmy dwie takie koszulki i sprawdzaliśmy, na kogo one się jeszcze mieszczą i co one tam robią. Nie mówią, że znalazłam tam swoją koszulkę, którą przy praniu zwinął, tak? Bo oni zawsze pranie muszą donieść do swojej szafy, tak? Czyli moją koszulkę, moje skarpetki, majtki jego siostry. Nie wiem, po co mu to wszystko było. W każdym razie w końcu się znalazły. No, ale wracając do tego, żeby się nie wybić, tak? Czyli ona, dziewczyna, słyszy, jak on narzeka na tą mamę, słyszy, jak ona jest, także dziewczyny, słuchajcie, kiedy wasze chłopaki narzekają, słuchajcie uważnie, bo to się wam wydarzy w tym cudacznym życiu później, tak? No i później okazuje się, że zostaje jego żoną, tak? I okazało się, że ona sobie myśli, wiesz, już jest tą żoną kilka lat i myśli sobie, kurczę, ale ta matka miała z nim życie. Nie? Przecież to wszystko było prawdą. On jest naprawdę bałaganiarzem. Co się stało? Ano to jest odkrycie, tak? Pewnych rzeczy, których się nie widziało. No trudno byłoby, żeby ktoś się sprzedawał, tak? Drugiej osobie z tej swojej strony takiej, wiesz... Wiesz, jestem milczkiem, nie sprzątam po sobie, mam bałagan w domu. Tak mówiąc szczerze, to kąpię się raz w tygodniu. Wiesz, jeżeli chodzi o perfumy, to jestem ekologiczny. Wiesz, jeżeli chodzi o golenie, to w zależności od pory roku. Tak to jest na niektórych, wiesz, i tak w nieskończoność. Chcesz mnie, to bierz mnie. Nie? I nikt tak się nie sprzedaje. Przeważnie jesteśmy najpiękniejsi, najbardziej pachnący, najbardziej mądrzy, tak? I w ogóle najcudowniejsi, tak? Ja tak sobie myślę, kiedyś jak poznałam rodzinę mojego męża, to pomyślałam sobie, Boże, dobrze, że ich nie poznałam wcześniej. Bo nie wiem, czy bym po prostu została jego żoną, tak? Później już naprawdę wiele rzeczy się zmieniło, przez co trzeba było przejść, ale co próbuję wam powiedzieć? Że kiedy jesteśmy w takim momencie zakochania, w takim momencie bliskości z drugą osobą, to my naprawdę jesteśmy ślepi. Tak Pan Bóg to zaplanował. Jesteśmy ślepi i głusi, tak? A później wychodzą z nas różne rzeczy. Widać różne rzeczy, tak? I podobnie jest z tą miłością z Panem Bogiem. Kiedy my się zakochujemy, jesteśmy ślepi i głusi. I po prostu jesteśmy po prostu Pan Bóg bierze nas tak w całości, że my po prostu jesteśmy przeszczęśliwi i dajemy się Mu takimi wziąć, tak? Ale w pewnym momencie zaczynamy my odkrywać w sobie. Bo ja to często ludziom powtarzam, jak przychodzą do mnie. Ty naprawdę myślisz, że Ty Pana Boga zaskoczyłeś? Ty naprawdę myślisz, że On nie wiedział, jaki Ty naprawdę jesteś? Tak płaczesz nad sobą, bo tyle zrobiłeś, tyle zgrzeszyłeś i co? I myślisz, że co? Że Pan Bóg Cię teraz nie kocha? Co się stało takiego? On mówi, bo ja odkryłem, jaki ja naprawdę jestem. I myślę, że ten Pan Bóg też już to odkrył. Tak? Czyli jakby my wiemy o tym, że Bóg wie wszystko, ale żyjemy w takim dziwnym przeświadczeniu, że On odkrył nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. I jesteśmy przerażeni. I chcemy uciekać. Nie chcemy dłużej z Nim być. Tak? Czyli jest to takie, czyli ze strony Boga nie ma czegoś takiego, że On jest nami zaskoczony. On wie, bo On jest, był i będzie, ale my jesteśmy zaskoczeni tym, jak się zachowujemy. A powiem wam więcej, jak nie jesteśmy zaskoczeni tym, to albo jesteśmy ciągle zakochani, albo jesteśmy zaburzeni. Myślisz? Dobra, czyli naszą przeszłość powinniśmy otworzyć, tak? W pewnym momencie. Ale właśnie, powinniśmy ją otworzyć w odpowiednim czasie. Przeszłość, która jest otwierana, tak, w momencie, w którym my potrzebujemy, w którym my uważamy, że trzeba ją otworzyć, czyli na siłę, ona nie przyniesie nam nic dobrego, bo nie jesteśmy gotowi, aby stawić jej czoła. Uwierzcie mi, nie jesteśmy w stanie stawić czoła przeszłości, którą otwieramy na siłę. Dlatego tak ważne w tym wszystkim jest punkt następny, czyli aby była otwierana przez osobę, która potrafi ją otworzyć. Kto jest taką osobą?
Jezus.
Myślałam, że powiesz Iza Cisiłka. Oczywiście, że Jezus, tak? Jest powiedziane, że On wie wszystko. Jest powiedziane, że On wie, kiedy wyznacza nam czas na działanie, na spoczynek. Jest powiedziane, że Duch Święty bada wszystko, nawet głębokości Boże. Czyli On nas zna. I On wie, że to jest odpowiedni moment, żeby coś z naszej przeszłości akurat teraz otworzyć. Dlatego tak ważne jest zadanie Jemu pytania, co Ty chcesz teraz mi pokazać, co Ty chcesz teraz mi objawić, a nie co ja mam z tym i z tym zrobić. Tak? To jest zupełnie inne pytanie. Kiedy ja narzucam, co ja chcę zrobić, a kiedy ja czekam i mówię, co Ty chcesz teraz załatwić. Bo ponieważ my widzimy rzeczy z naszej perspektywy i coś faktycznie nam się otwiera, to jak nam się to otwiera, to my mówimy, teraz musimy zrobić z tym początek. Ale On nas dokładnie zna i On wie, że teraz wcale nie jest teraz. że teraz jest wtedy, kiedy będzie teraz. Tak? Ja pamiętam taką sytuację, którą wiele razy powtarzałam, która dotyczy mojej przeszłości. Ja miałam w szkole średniej chłopaka, z którym byłam bardzo blisko, to miał być mój mąż, on mnie zostawił. Tam były różne rzeczy, o które ja byłam oskarżona. I pamiętam, ja się nawróciłam i byłam na czwartym roku i kolega, który był uwikłany w tą sytuację, przyszedł na studia na pierwszy rok. Ja nie mogłam wychodzić z akademika, ja się bałam wyjść. Myślałam sobie, Boże, co teraz będzie? On mnie znowu obmówi, znowu nakłamie. Ja teraz stracę Marka, co ja teraz zrobię? Nie? Ja miałam takie myśli i pukałam się po głowie i myślałam, czy ja? Przecież on nawet nie zna Marka, tak? A on jeszcze koniecznie chciał się ze mną zobaczyć. Ja sobie myślałam, jać się. Wyjdzie wszystko, co ja złego robiłam. I logicznie myślałam, przecież Marek wie wszystko, co ja złego robiłam, bo zawsze opowiada moje świadectwo, jak piłam, paliłam i robiłam najgorsze rzeczy, tak? Przecież on wszystkim wie. Czyli logicznie umiałam sobie wytłumaczyć, ale panicznie przebierałam się 10 razy, zanim wyszłam na zewnątrz i czułam taki strach. No i w końcu, po prostu po miesiącu takiego zmagania, usiadłam przed tatą i pomyślałam, mówię, tato, co się stało? Czemu ten człowiek przyszedł, jak ja jestem na czwartym roku, on przyszedł na pierwszy rok? Czemu mi to zrobiłeś? A tata powiedział, bo teraz jesteś nareszcie w stanie się z tym rozprawić. Ja mówię, jak to? Przecież się już dawno z tym rozprawiłam, 4 lata temu. Wtedy myślałaś, że się rozprawiłaś, a teraz jest taki czas, że jesteś w stanie się z tym zderzyć i jesteś w stanie się z tym rozprawić. Więc czas ma niesamowite znaczenie, bo kiedy on jest, bo kiedy otwierane jest coś w odpowiednim czasie, to to coś jest w stanie być usunięte z naszego życia, tak? Czyli otwierane przez osobę, która jest osobą dla nas najlepszą i otwierane w odpowiednim czasie, tak? I później odpowiednio zamknięte. I widzisz, przeszłość, która jest zamknięta, ona nie boli. Oczywiście, przeszłość nigdy nie otwarta też nie boli. A jest właśnie ten gryps, który niektórzy uwielbiają. Przeszłość, która jest otwarta i zamknięta ponownie, nie boli. Przeszłość, która jest nigdy nie otwarta, też nie boli. Dlaczego? Bo przynajmniej w jakiś sposób wydaje nam się, że ona nie istnieje, że jej nie było, tak? Że możemy o niej zapomnieć, tak? Jesteś gdzieś zalakowana. Ale niestety, niestety to jest coś takiego jak ten przykład, który przeważnie się podaje z lodówką, tak? Że dopóki ta lodówka jest zamrożona, to w ogóle, wiesz, nie wiadomo, co tam jest, tak? Ale nagle okaże się, że prądu zabraknie i lodówka się rozmrozi. I okaże się, że po prostu wszystko, co tam było nieświeżego, zacznie woniać, tak? Że to się zacznie rozkładać, tak? Więc dlatego powinniśmy być otwarci przed Bogiem i mówić Mu, jeżeli przyjdzie taki czas, że jest jeszcze coś w moim życiu, co powinno być otwarte, to jest bardzo ważne, żeby to było otwarte. I widzisz, ja wam powiem taką sytuację z mojego życia, po prostu całkiem niedawno, z której ja się bardzo zdziwiłam. Tak, ja rozważałam taką sytuację, dlaczego ja jestem taka dzielna. Już mogłam powiedzieć szybciej to kazanie, jeszcze by posłuchały do końca. Nie, spokojnie, wiem. No, okej, okay. Także pamiętam taką sytuację, która całkiem niedawno otworzyła się w moim życiu i która mnie bardzo zdziwiła. Ale rozmawiałam z tatą o takiej swojej dzielności, która jest dla mnie wiele razy taka wręcz trudna, tak? I pamiętam, że jak miałam taką myśl, kiedy ktoś powiedział mi, ja to myślałam, że ty jesteś taka dzielna, że ty wszystko jesteś w stanie wytrzymać. I ja pomyślałam sobie, że jestem taka miękka. Jak to jest możliwe, żeby on myślał, że jestem taka dzielna? Jestem taka miękka, jestem taka baba, taka płacząca. I pomyślałam sobie, jak to jest, że na zewnątrz ja wyglądam taka dzielna. I pomyślałam sobie, w zbroi chodzę. I było, w zbroi chodzę. Ale później pomyślałam sobie, nie, coś nie gra. Jak to jest, że jest taka różnica pomiędzy tym, z czym ja w środku się męczę, tak? I zobaczyłam, że ja się bardzo dobrze pozabezpieczałam. Że ja bardzo dobrze... I kiedy pamiętam, chodziłam na takie spacery z tatą, rozmawiałam z nim. Patrzcie, tego nie ma w notatkach. Niech będzie. Może się komuś przyda. A może mnie nic nie lubicie. Dalej jestem twarda. W każdym razie pamiętam, że szłam na taki spacer i tata mi przypomniał sytuację, w której siedziałam z moim ojcem i on na mnie krzyczał. I krzyczał na mnie, i krzyczał na mnie, i wydzierał się, i mówił taki koniec, to było jego ulubione słowo, będzie tak, jak ja mówię. I to chodziło o całkiem niedużą rzecz, ponieważ ja strzelałam, byłam w kadrze narodowej, musiałam mieć mięśnie statyczne, takie jakby wyćwiczone, a ja się zapisałam na kyokushinkę i ćwiczyłam. Uważajcie, szczeram i ćwiczę kyokushinkę. Doszłam do jakiegoś tam pasa nawet. I mój ojciec nie wiedział, że ja po prostu zapisałam się tam, ponieważ ja miałam taką depresję w 3 klasie i technikum, że tak po prostu miałam tak zły czas, że ja miałam myśli samobójcze, myślałam, że ze sobą skończę, że nie mogłam sobie poradzić. I gdzieś mi przyszło do głowy, że jak ja opanuję swoje ciało, tak, poprzez ćwiczenia, bo to jest zasada Kyokushinki, tak? Tak, nie będę robić kryptoreklamy, bo to diabelstwo w ogóle, wiecie, i tak dalej. Ale w każdym bądź razie gdzieś przyszło mi wtedy do mojej 15-letniej, nie, 17-letniej głowy, że jak ja opanuję ciało, to ja opanuję te swoje emocje, czyli zrobię porządek z tymi emocjami. I zaczęłam ćwiczyć. Tam później się okazało, że tam te ich wszystkie, że tak powiem, wartości, które tam przedstawiali, w ogóle można było sobie o kant stołu potłuc, bo po prostu było to okropne, co oni tam robili, jak się zachowywali, jakie wartości mieli, tak? I ja dlatego później zrezygnowałam z tego, ale wtedy się uparłam, że chciałam to robić. I pamiętam ten mój ojciec, który krzyczał na mnie i mówił, że to jest absolutnie niemożliwe. On był moim trenerem, tak? Także po prostu, że w ogóle, co ja robię, że ja zniszczę swoje życie, że ja nigdy nie będę mogła mieć dzieci, że to będzie koniec dla mnie, tak? I ja pamiętam, i Bóg mi pokazał tą sytuację i pokazał mi, kiedy ja siedziałam tam z nim i on na mnie wrzeszczał i mówił tylko taki koniec i nie chciał mi nic wytłumaczyć więcej. Ja wtedy, ja walczyłam o to, żeby przeżyć, że ja miałam taką myśl, że jeżeli ja czegoś nie zrobię, to ja przecież po prostu popełnię samobójstwo, a on mi każe z tego zrezygnować, co miało mi pomóc. I stałam i pamiętam, że wtedy przyszła do mnie taka myśl, że jak ja się nie obronię, to nikt mi nie będzie chciał pomóc i nikt mi nie pomoże. Że ja jestem jedyną osobą, która po prostu może sobie pomóc. I stanęłam i powiedziałam mu, pamiętam, tak wiesz, prawie krzycząc, powiedziałam mu, a właśnie, że będę tam chodzić, że będę tam chodzić, że będę tam chodzić. Wyszłam i czasnęłam drzwiami. Tą sytuację tata mi przypomniał. I mówi, widzisz, to jest sytuacja, która spowodowała to, że później latami nawet ja nie mogłam ciebie bronić. Ponieważ ty zawsze chciałaś siebie sama obronić, bo nie wierzyłaś, że nikt, łącznie ze mną, będzie chciał stanąć w twojej obronie. Nie wierzyłaś, że ktoś stanie po twojej stronie, że fakty i wszystkie inne rzeczy będą przekręcane zawsze przeciwko tobie. I ja miałam takie 2 lata, kiedy Bóg mi powiedział, już później, jak byłam długo wierząca, jak byłam w służbie, kiedy tata mi powiedział, masz się nie bronić, ja będę cię bronić. Nie będę tej historii opowiadała, tak? Wielu z was ją zna, ale w każdym razie ja pamiętam, że ja myślałam, że to potrwa miesiąc. To trwało 2 lata. Za każdym razem, jak mnie ktoś próbował bronić, to się obracało przeciwko mnie, ja się nie mogłam wybronić, tak? I w końcu po 2 latach Bóg mnie wybronił. Ja wiedziałam, że to zostało złamane, ale źródło tego, dlaczego to musiało być złamane, poznałam wiele lat później. Poznałam to w tym roku. Ja wam mówię o czymś, co ja poznałam tak naprawdę 2 miesiące temu. Kiedy rozmawiałam z tatą i pytałam się, czy są jeszcze rzeczy, które ja gdzieś ukryłam, których ja nie chciałam zobaczyć, tak? A na które jestem już gotowa. I on mi wtedy pokazał tą rzecz. Powiedział, to jest ten czas, że jesteś na to gotowa, że możesz w to miejsce zajrzeć. Okej? Dobra. I to jest dla mnie jeszcze niesamowita Boża łaskawość i takie coś, że po prostu Bóg daje nam taką możliwość zobaczenia pewnych rzeczy w tym momencie, kiedy mamy je zobaczyć, w takiej swojej wrażliwości na nas. I tutaj się kłania ta moja historia z Iziczkiem, którą wam wiele razy powiedziałam, że mój tata nazywał mnie zawsze Iziczkiem i ja przeżyłam takie uzdrowienie z miłości ojca, tak, bo myślałam, że tata chce mieć chłopca, bo on chciał mieć chłopca, to była rozmowa rodzinna, tak, i ja zawsze słyszałam, że miał się urodzić pierwszy mój brat, który miał, znaczy chłopiec, który miał się nazywać Iwo, a urodziłam się ja. Więc ja myślałam, że wiesz, że mój ojciec mówił do mnie Iziczku, dlatego że ja miałam się urodzić chłopcem. Okazało się, że było inaczej, że byłam taka malutka. I niby zostało to odczarowane, czyli to jest ta wyobraźnia, tak, że ja wyobrażałam sobie, że to jest powód jego nielubienia mnie. Powodem jego takiej złości i takiej wręcz nadużycia psychicznego było zupełnie co innego. Jego własne przeżycia z dzieciństwa, jego własne, kiedy on został oddany w wieku 7 lat do zakonu i został wychowywany przez zakonników, tak, bo jego mama po prostu dostała drugiego męża i każdy zostawiło sobie po jednym dziecku. I on był wychowywany przez zakonników. Tak, i później następne traumatyczne rzeczy, które się wydarzyły w jego życiu. I to powodowało to, jaki on był. Tak? Ale prawda jest taka, że on był tak osobą znęcającą się nade mną psychicznie, taką nadużywającą, ale z drugiej strony też kochającą, że jak ja poszłam do technikum leśnego, to poszłam w pierwszej klasie po półroczu, kiedy on pojechał na pierwszą wywiadówkę. Ja byłam zawsze w podstawówce bardzo dobrą osobą, bardzo dobrze się uczącą, takim, wiesz, pupilkiem wszystkich. Zresztą wtedy zostałam też mistrzem Polski, więc byłam taka, wiesz, nieposzlakowana opinia, cudne dziecko i w ogóle i tak dalej. Poszłam do technikum, pierwsza klasa, same dwójki i trójki. Wtedy dwójka to najniższa ocena, tak? No i wiesz, szkoła, gdzie jest 10 dziewczyn i 350 chłopaków. Więc mój ojciec wymyślił sobie coś takiego, że ja mam takie złe oceny, ponieważ ja latam za chłopakami. Wiesz, to moje latanie za chłopakami to była taka miłość platoniczna, czyli przechodzenie pod stancją, wiesz, jakiegoś chłopaka, który mi się podobał, takie... nie? I wracanie, później niezdążenie na autobus, więc to były takie podobne rzeczy. Ale mój ojciec, jak wrócił z tej wywiadówki, pamiętam, że siedział i to było pierwszy raz, kiedy na mnie krzyczał, bo to, co wam opowiadałam wcześniej, to było drugi raz. Siedział i krzyczał po prostu, że ze mnie nic nie będzie, że to jest koniec, że ja, że moje życie jest skończone, że nic z tego nie będzie, że dyrektor mnie wyrzuca ze szkoły, bo mam same dwóje. Ja próbowałam mu powiedzieć, że to jest jakaś dziwna szkoła, że tam się dostaje stopnie za sprzątanie kantorka. A ja, chociaż jeździłam na olimpiady z historii, to dostałam 2 minus, bo zrobiłam 1 błąd w 10 datach. I on nie chciał mi wierzyć i dalej krzyczał, tak? Ponieważ on tego krzyku nadużywał, to był taki moment, że ja skończyłam w tym momencie i najadłam się wszystkich lekarstw, które były wtedy w domu. Nie? Już miałam dość. On powiedział, że moje życie jest skończone i jeszcze nazywał mnie dziwką wtedy. Ja, słuchajcie, ja nie wiedziałam, co to jest dziwka. Później już myślałam, że jak człowiek trzyma się z chłopakiem za rękę albo go tak obejmuje, to że to jest właśnie dziwka. Nie? No więc bardzo unikałam pewnych tematów z tym związanych, ponieważ wydawało mi się, że to się źle skończy, tak? Ale prawda jest taka, że ja wtedy popełniłam samobójstwo. Odratowano mnie, bo moja mama w nocy stała w coś się, wiesz... Ja pamiętam, że jedyne myśli, które wtedy miałam, to było takie coś, Boże, ja skrzywdzę moją mamę, a druga taka myśl była, że nigdy nie pójdę do nieba. No bo wiecie, byłam wychowana tak, że samobójca nie idzie do nieba. No więc po prostu, więc to były takie moje myśli, że tak się pożegnałam z Panem Bogiem, że niestety się nie zobaczymy i że to straszne. I to ta moja mama coś ją w nocy obudziła, ona wstała i po prostu zobaczyła, co jest grane. Moja mama była położną, więc zapas różnego rodzaju leków naprawdę był u nas po psychotropy genialny, tak? Ja zjadłam naprawdę dużą ilość, wszystko to zwymiotowałam w szpitalu. Lekarz powiedział, że mogłam być ślepa lub głucha, ale nie zabiłabym się, tak? Mogłabym, byłyby tylko takie problemy z tym związane i pamiętam, że moja mama nie rozumiała, co się stało. Ja też nie rozumiałam, ale to opresja, to nadużycie było tak duże, że po prostu, że to mnie totalnie złamało, nie? Później już tych prób miałam kilka. To nie jest tak, że na jednej się kończy w takim momencie, jeżeli człowiek to zrobi, tak? Więc dobrze wiem, o czym mówię, ale wracając do tego, więc z jednej strony te rzeczy związane z przeszłością, czyli z tym Iziczkiem, to było coś fałszywego, ponieważ mój ojciec bardzo chciał mieć dziewczynkę i bardzo się z tej dziewczynki ucieszył i naprawdę ja byłam jego takim tituniem, tylko że on nie wiedział, co ze mną robić i przez swoje doświadczenia później zaczął mnie krzywdzić, tak? Bo mu się jego przeszłość własna włączała, a ja byłam nadwrażliwcem, tak? Który w pewnym momencie stwierdził, będę się bronić sama, bo ty chcesz mnie zniszczyć, tak? I to bardzo zniekształciło moje życie i moje patrzenie na ludzi. I niestety w wielu momentach to wychodziło. Ale, czyli jeżeli nawet to jest wyobraźnia i tak jak w moim wypadku ja sobie wyobraziłam, że on chciał mieć chłopca i dlatego mnie nie kochał, to nie znaczy, że za taką fałszywą wyobraźnią nie stoi faktyczne przeżycie, które jest bardzo trudnym przeżyciem, które później rzutuje na nasze życie i to na nasze życie z Bogiem. Bo pamiętacie, że podałam wam tutaj taki przykład, że niestety po prostu ja nie dałam się bronić nawet Bogu. Ja zawsze musiałam się ze wszystkiego sama wybraniać, tak? I inna historia, która jest równie prawdziwa. 15 lat temu posługiwałam takiej dziewczynie, która miała taką bardzo dużą traumę fizyczną związaną z ojcem, ale ta trauma była totalnie wyobrażeniowa. Czyli ona sobie wyobraziła, że ten ojciec ją gdzieś nadużył fizycznie. Czyli tam, że doszło do gwałtu, tak? I ona cały czas nam o tym mówiła. Ja sprawdziłam różne rzeczy związane z jej rodziną i wychodziło wszystko na to, że to się nigdy nie stało. Natomiast to było tak mocno w jej wyobraźni. Tam były pewne rodzaje związane z chorobą w jej życiu i to było bardzo mocne w jej życiu. Ale pamiętam, że był taki moment, kiedy ja powiedziałam do niej, mówiąc, że Bóg ją bardzo kocha, powiedziałam jej, że twój Bóg, tatuś, chce bardzo pomóc tobie w twoim życiu. Ona się wtedy rzuciła na mnie pazurami i powiedziała do mnie, nigdy nie mów o Bogu, że jest ojcem. Bóg nie jest ojcem. Nie mieszaj Boga, który jest cudownym, wszechmocnym Bogiem z ojcem, który jest ohydny, straszny. I wiesz, to było dla mnie straszne, bo ja wiedziałam, że my nie przejdziemy pewnego etapu jej uzdrowienia, kiedy ona nie dojdzie do momentu, że ona uzna Boga jako ojca. Czyli nie wejdziemy w miejsce, w które Bóg zapłacił, za które Jezus zapłacił cenę. Czyli w miejsce usynowienia, tak? Że zostaniemy ciągle w tym miejscu przyjaźni, tak? Ale pomyślałam sobie, dobra, ale jest Pan Jezus, może się przyjaźnić z Panem Jezusem, to widocznie dla niej nie jest ten czas, tak? Ale próbuję wam znowu pokazać, że pewna przeszłość, która jest przeszłością bolącą w naszym życiu, to jest przeszłość, która niestety powoduje, że my do pewnych relacji z Bogiem możemy nigdy nie wejść, nawet jak wiemy o tym, że one są bardzo ważne, tak? I nie potrafimy jakby się przez nie przebić z powodu tego, że przeszłość nigdy nie jest otwarta, tak? Mhm. Czyli ukryte traumy w przeszłości wpływają na nasze życie i zniekształcają je, tak? Mhm. Ja napisałam taki tekst na Facebooku, może czytaliście. Każda osoba ukrywa w sobie wiele historii i bitew i one uzasadniają ich sposób kroczenia przez życie. To jest prawda. My ukrywamy w sobie bardzo dużo historii, bardzo dużo bitew i one powodują, że idziemy w naszym życiu tak, jak idziemy. Tak? Czyli nasze życie jest ukształtowane, bardzo dużo przez te sytuacje, które gdzieś przeżyliśmy w naszym życiu. Tak? I teraz traumy, trudne wydarzenia, a raczej to, co jest zamknięte w nich, w przeszłości, dają więc przede wszystkim fałszywe spojrzenie na rzeczywistość. Tak? Co to jest rzeczywistość? To jest świat wokół nas, to są ludzie wokół nas, tak? To jest to, co nas otacza, tak? I co przez te traumy, przez te rzeczy zamknięte w nas, przez ten właściwie ból zamknięty w nas, tak? Bo to zamyka trauma, tak? My myślimy, że jesteśmy obiektywni. Czyli to, jak my patrzymy na świat, to, co my mówimy o świecie, że to jest, że tak naprawdę jest, tak? Czyli tak, jak my uważamy, że powinni się ludzie kontaktować ze sobą, tak naprawdę jest. Czyli uważaj, z kim się zadajesz, trzymaj się z daleka od tych, którzy są silni, tak? Bo oni będą ciebie kontrolować i manipulować. Czy to jest prawda?
Nie.
I tak, i nie. Czyli jeżeli masz w sobie taką myśl, że ludzie, którzy są silni, będą cię kontrolować, to znaczy, że to jest coś, co nie do końca jest prawdziwe. Nie każda silna osoba będzie cię kontrolować. Tak? A druga kwestia, żadna nie będzie cię kontrolować, jeżeli nie dasz. Ale z drugiej strony, może niektóre powinny. Tak? A my nie damy, bo nikt nas nie będzie kontrolował. Czyli to są pewne rzeczy, które są ewidentnie związane z naszym postrzeganiem świata. My stosujemy różnego rodzaju zabezpieczenia, aby ten świat zachowywał się, znaczy żeby ten świat jakby nas nie niszczył, tak? Szczególnie ludzie nadwrażliwi. Wiesz, ja bardzo dużo pracuję z ludźmi nadwrażliwymi, bo to są prorocy, bo to są wstawiennicy, bo to są ludzie, którzy na przykład chorują na różnego rodzaju nerwice. Ja na przykład zauważyłam, że bardzo dużo ludzi proroczych choruje na nerwice. Tak? Bo właśnie w te nadwrażliwości, w tą nadwrażliwość ich duszy wchodzi po prostu, wchodzą lęki i diabeł uruchamia chorobę w ich życiu. Tak? Ale to są ludzie, którzy są przez Boga powołani do tego, żeby wiele rzeczy odczuwać. Tak? W jaki sposób się zabezpieczają i to nie jest Boży sposób zabezpieczenia się. Tak? Tylko totalnie cielesny. Właśnie przez takie różnego rodzaju nikt nie będzie mnie kontrolował. Nikt nie będzie tego robił. Tak? I oni się zamykają, czując się bezpieczni, ale niestety to jest zamknięcie traumy w środku. Czyli to tak jakby nie zrobić do końca operacji albo nigdy jej nie zrobić i coś tam w środku cuchnie. Tak? I będzie taki moment, że to się odbije, że to wyjdzie, tak? Że to będzie gdzieś to będzie tak, czyli są pewne rany, które są ranami, których się nie powinno ruszać, a są pewne rany, które są ranami, które powinno się ruszyć, na nowo rozbabrać i na nowo coś z nimi spróbować zrobić, tak? W odpowiednim czasie. Okej. I oczywiście mamy bardzo dużo ludzi, którzy po prostu są porozgrzebywani dziesiątki razy, bo każdy uważa, że ja im może pomogę, że ja coś zrobię. Tak, przez ludzi, którzy są niedouczeni, ale też przez takich, którzy są douczeni, ale niekoniecznie jest czas na to, żeby w czymś grzebać, nie? I za którymś razem taka osoba mówi, ja już nie chcę, ja już nie mogę, ja już nie chcę więcej, tak? I to też jest zrozumiałe, powinno się jej pomóc w tym momencie być w takim miejscu, tak? Ale to już jest tak na marginesie. Może do tego nigdy nie dojdziecie. Okej, okay. Czyli fałszywe spojrzenie na rzeczywistość, w tym jesteśmy, tak? Zobaczcie, przykład biblijny, fałszywego spojrzenia na rzeczywistość. Ludzie, którzy przyprowadzili do Jezusa cudzołożnicę. Przyprowadzili ją do Niego i mówią, Panie, co z nią trzeba zrobić, tak? Chcieli oskarżyć Jezusa, tak? Ta kobieta według nich, według wszystkich norm zasługiwała na śmierć. No i mogłabym teraz powiedzieć, wiesz, tak w uzdrowieniu wewnętrznym albo w psychoterapii, Jezus znał jej przeszłość. Tak? Bo to jest prawda, znał jej przeszłość. Wiedział, co i jak, dlaczego coś się zaczęło. I powiem wam, nie wiem jak wy, ale jak dla mnie, to nie zostaje się cudzołożnicą tak po prostu, mam taką ideę. Są różne sytuacje, które powodują, że człowiek w takie coś się pakuje. Tak? My tych sytuacji nie znamy. Jezus, któremu w tym momencie tak naprawdę za taką odpowiedź mogło coś grozić. Ukamieniowanie, tak? Oni mogli nie chcieć go więcej słuchać, tak? Udzielił odpowiedzi bardzo takiej adekwatnej, tak? Mówiąc po prostu, kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tak? Kto z was jest bez winy? I to jest właśnie dla mnie taka sytuacja, która za każdym razem, kiedy mam coś trudnego do zrobienia albo coś trudnego do załatwienia, kiedy pracuję z jakąś osobą, to zawsze po prostu to jest ten moment, w którym ja mówię do taty: tato, to jest dla mnie taka sytuacja, w której wszystkie fakty wskazują na to, że ta osoba powinna być skazana. Wszystkie fakty wskazują na to, że mam do czynienia z grzesznikiem, z odstępcą. Wszystkie fakty, które widzę, traktują, wskazują na to. A jednak po prostu nie mogę tego zrobić. A może powinna. Wiesz, kiedy jesteś osobą proroczą, ale pracujesz jako terapeuta i do tego wszystkiego jeszcze jesteś pastorem, to jesteś w takiej sytuacji, kiedy wiesz o pewnych rzeczach i nie wiesz, z jakiego pułapu masz powiedzieć. Na co masz się zgodzić. I wiesz, ja ci powiem, na co masz się zgodzić. Masz się zgodzić na to, na co masz się zgodzić. A masz się nie zgodzić na to, na co masz się nie zgodzić. Tak? Czyli wybierasz bardzo często, co jest lepsze. Czy być przy osobie, czy powiedzieć jej, że według prawa i według Biblii to, tak? Według tego to, tak? I to jest właśnie to nasze patrzenie na rzeczywistość, że nam się wydaje, że my tą rzeczywistość naprawdę dobrze znamy, tak? I powiem wam jeszcze jeden przykład z tą rzeczywistością, bo to jest bardzo ciekawe. Pracowałam wiele lat temu z człowiekiem, który był bardzo zraniony przez ojca, bardzo przez niego skrzywdzony, bity, nadużywany fizycznie, tak? I ten chłopiec, jedyną takim światłem w tunelu był jego dziadek, który był żołnierzem AK i który jakby był taką historią rodziny. I on wiedział o tym, że jego ojciec tego tatę stracił bardzo wcześnie, czyli mając tam 10 lat i sam jakby pomagał w wychowaniu swojej siostry, brata, tak? Musiał na nich ich utrzymywać już mając 12 lat, tak? Ale ten dziadek był taką historią rodzinną, takim, wiecie, takim rodzinnym bohaterem, tak? Który wiele razy w życiu po prostu ratował, tak? I walczył za Polskę i w więzieniu siedział. I to wyglądało tak, jakby on został zabity i ta śmierć była ukartowana, tak? Ponieważ wiadomo było, tak, i on się stał bardzo szybko takim, ten chłopiec, tak, z którym ja pracowałam, takim, wiesz, żołnierze wyklęci, Polska, naród i tak dalej, tak, czyli jakby tak jak ten jego dziadek chciał pójść w takie bohaterstwo, tak, ale okazało się, że to bohaterstwo było czym innym, bo było udzielaniem się, że tak powiem, w różnych takich akcjach, tak, i on cały czas był taki pewny tego, że jego spojrzenie na rzeczywistość jest faktyczne, tak. I wiesz, ja patrząc na to, jak on działa, co on robi, pomyślałam sobie, że to jest przemoc, to co widać w jego czynach. To jest przemoc, której on jakby sam doświadczył, tak? Tylko przełożona na taką nutę narodowościową, tak? Ale kompletnie nie byłam w stanie tego uchwycić, ani mu tego przekazać, tak? Ponieważ to było dla niego taką pasją, aby uciec od tego bólu związanego z jego własnym dzieciństwem, tak? I to jest coś, co niestety przekłada się na nasze życie i powoduje, że nasze pojmowanie rzeczywistości nie jest prawdziwe i nasze pojmowanie ludzi nie jest prawdziwe. Bardzo często, już nie mówiąc o tym, tak, kiedy zderzamy się z ludźmi dookoła nas, to trochę takiej dokonujemy zemsty za to, co się stało u nas w domu. Tak? I to już jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze, szczególnie wtedy, kiedy my lądujemy w jakichś społecznościach, lądujemy z ludźmi albo w domach, tak? I nagle na przykład mąż mówi do żony: nie będziesz mnie więcej traktować tak jak moja matka. I ona próbuje się bronić, mówi: ale ja nie jestem twoją matką. A on mówi: ale nie będziesz mnie więcej tak traktować, tak? I później przychodzą, tak, i pytają się, czy ona zachowuje się tak jak matka, tak? Ja sobie myślę, no fajnie, ale ona ma trójkę dzieci, to jak ona ma się zachowywać? Tak, to jest jakby w jej naturze, ma trójkę dzieci. Ale myślę sobie, nie zachowuje się chłopcze jak twoja matka, tak? Więc co się z nim dzieje? To jest właśnie ta rzeczywistość, w której on wzrasta, te rzeczy, które nie zostały pozamykane i to, że on żyje w takim lęku albo w złości, że ktoś znowu będzie go tak traktował, jak kiedyś go traktowano. Czyli sfałszowany obraz rzeczywistości, tak? Inny przykład... dobra, nie podaję innego. Fałszywy obraz Boga, tak? Ludzie, którzy poznali Boga, ale nie na podstawie tego, jak on chciał być poznany, na podstawie jego słowa, ale przez złe doświadczenia w swoim życiu związane z Bogiem, tak? I podam wam tutaj przykład biblijny, bo on jest bardzo ważny, wyznanie Joba, tak? Kiedy Bóg z nim rozmawiał, tak? Kiedy Bóg do niego mówił, tak? Zobacz, kto stworzył to i to, zobacz, kto stworzył to i to. Kiedy Job w biedzie po prostu siedział, tak? Już wszystko stracił i już zaczął mówić, jego żona mówiła głupoty, jego przyjaciele mówili głupoty. Już Job zaczął myśleć, znaczy mówić głupoty, tak? Myśląc, dobra, no widocznie tak ma być i tak dalej, tak? I Bóg wtedy przemówił do niego. kiedy Bóg tak huknął na niego i zaczął mówić do niego, co naprawdę jest, to Job powiedział, tylko ze słyszenia znałem cię. Tak? I to pokazuje nam, że obraz Boga może być zafałszowany, bo wielu z nas zna go tylko ze słyszenia, ale nawet jak go znamy z relacji z nim, z przebywania z nim, to bardzo często to przebywanie jest warunkowe. Czyli my na przykład myślimy, że do, tak długo jak będziemy mu służyć, tak długo on będzie nas akceptować. A jak nie będziemy mu służyć, tak, no to on nie do końca nas chce. Ja czasami spotykam się z ludźmi, którzy mówią, ja już się tyle napracowałem, tyle się nasłużyłem Panu Bogu, po prostu nie, niech inni teraz służą. Tak? I ja myślę, no ale o co chodzi? No bo ja muszę wszystko robić, tak? Dlaczego ja mam to robić? Ja już nie chcę. Ale po co? Bo ja bym tak chciał być kochany za nic. Wiesz, ja nie mówię, a od początku tak trzeba było. Nie. Czyli ono też do jakiegoś patu. Co się stało? Jemu się połączyło coś, co przeżywał we własnym domu, gdzie był kochany za rzeczy, które robił, kiedy się dobrze zachowywał, kiedy się właściwie zachowywał. I kiedy nie czuł tego, kiedy zachowywał się niewłaściwie. Czy ktoś z was ma dzieci, które zachowują się tylko właściwie? Pomachajcie. Ja mówiłam dzieci, a nie konie. Przepraszam. Tylko właściwie. Przeczytam, zrobię taką research tych wszystkich wpisów na Facebooka, sprawdzę, czy tam prywatny też sprawdzę, czy tam coś nie było. Ujawnię ewentualnie wszystkie rzeczy, które tam były. Nie znam cię od małego, to zobaczę tam wszystkie tam, czy jeszcze w podstawówce byli w ogóle. Tak? Ale wiecie, o co chodzi? Właśnie o to chodzi, że my nie mamy w sobie doskonałości. My mamy niedoskonałość i Bóg w tej niedoskonałości nas kocha. On nas kocha takimi i takimi. Tak? Ale jeżeli my właśnie nie rozumiemy tego, nie rozprawiliśmy się z naszą przeszłością, to my dochodzimy do takiego fałszywego obrazu Boga. Czy ktoś, jest tutaj ktoś na tej sali, który nigdy nie miał po swoim nawróceniu żadnego... O nie, bo są krótko nawróceni, to nie powinno chyba zadawać takiego pytania. Kto nigdy nie miał żadnego doświadczenia po nawróceniu złego? Asia podnosi rękę, nie. Cisza na sali. Dziwna ta cisza, nie? Cisza jest lecząca w ogóle dla mnie. Pobędziemy w ciszy? Okay. Dobra, czyli jednak wszyscy mieli jakieś trudne doświadczenia po narodzeniu się na nowo. Ciekawe dlaczego. Okej, okay, dobra. Poznałam kiedyś dziewczynę, która była bardzo bita przez swojego ojca. Mądra, wykształcona, po prostu kilka fakultetów. Naprawdę w życiu jej bardzo wychodziło we wszystkim. I słuchajcie, to była dziewczyna, która, jeżeli chodzi o relacje, ona ciągle żyła myśląc, że ma pecha w życiu. Bo jaką relację zbudowała, to ta relacja się jej rozwalała. Za każdym razem. I pamiętam, kiedy do mnie przyszła, to mówi, słuchaj, coś jest z moim życiem nie tak, ja po prostu mam w życiu pecha. Całe relacje mi się rozwalają. Z mężczyznami, tak? Nic nie potrafię zbudować. Drugi związek, wszystko rozwalone, tak? I ja pytam się, no ale dobra. Ja mówię, a jak relacja z Bogiem? No bo to też mężczyzna. A ona mówi do mnie, wiesz, kiedyś mu służyłam. Naprawdę. Organizowałam różne rzeczy, pomagałam mu i wtedy było dobrze. Ale później zobaczyłam, że jak tak się wszystko powaliło i był rozwód, to on mnie zostawił. Nie? I wiesz, i to są autentyczne emocje osoby. Może mówi, jak to cię Bóg zostawił? Ale widzisz, nie można walczyć z tym, jak ty się czujesz. Jak się czujesz niekochana w małżeństwie, to jesteś kochana, czy nie jesteś? To moje pytanie ci. Jak się czujesz niekochana w małżeństwie, to jesteś kochana, czy nie jesteś kochana? Kto mi odpowie? Jak się nie czujesz kochana w małżeństwie, to jesteś kochana, czy nie jesteś kochana?
To zależy. To zależy.
Nie nauczyłaś się. To zależy. Okej. Okay. To zależy. Bo możesz być kochana. Ale ktoś nie trafia w twój język miłości. Mhm. Na przykład. Okej, okay, dobra. Czyli generalnie te rzeczy gdzieś się ze sobą zazębiają, tak? Pamiętam, że kiedyś pracowałam przez cudowną kobietę, złamałam wtedy wszystkie zasady, które mogłam złamać, która przyszła do mnie po prostu w głębokiej depresji. Długo pracowaliśmy, wiele lat temu i przyszła do mnie. Wyszła właśnie z kościoła, cała zryczana. Ja nie wiedziałam, skąd ona wyszła, ale przyszła zryczana i ja się jej pytam, czemu ty tak płaczesz, co się stało? A ona mi mówi, bo byłam w kościele i mówiłam do Boga. I on nic, jak zwykle on nic. Nic mi nie pomógł, a ja tak potrzebuję jego pomocy. I ja pomyślałam sobie, ale super, ale super. No i tak zaczęliśmy rozmawiać i ja jej rzuciłam takie hasło, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby on do ciebie nie chciał mówić. Nie? Bo on zawsze mówi. Słuchajcie, pojechała na rekolekcje, jedne, drugie, przyszła i powiedziała mi tak. Narodziłam się na nowo. I miałam pierwszy spoczynek w duchu. Nie? Poznała Boga. Ale co się okazało? Że w jej życiu było coś takiego, że miała tatę, który był nieobecny. Jak ona lądowała w szpitalu, to było nieobecny, bo on pracował za granicą, tak? Jak coś się działo, to on był nieobecny. Więc w tym momencie, ale ona go kochała bardzo, ale on był nieobecny. I w tym momencie, jak po prostu ona przyszła do takiej trudnej sytuacji życiowej w swoim życiu, to ona przyszła do tego swojego kochanego Boga, bo jej tata już nie żył wtedy, tak? A Bóg był jaki? Nieobecny. Jego nie było w jej życiu, tak? Ona myślała, że on, no, że on jest nieobecny, że on absolutnie się tym nie zajmuje, bo on ma więcej spraw, ważnych spraw do załatwienia, tak? I w końcu te same rzeczy dają nam fałszywy obraz nas samych, tak? Czyli jeżeli my nie załatwimy rzeczy związanych z przeszłością, nie odczarujemy tej przyszłości, to niestety mamy fałszywy obraz nas samych. I pamiętam, kiedyś poznałam taką dziewczynę, która mówi do mnie, wiesz, moja mama jest osobą nawróconą na nowo. Wiesz, chciałam ci powiedzieć, że jestem takim nadwrażliwcem, wiesz, kiedyś ona, jak ona zaczynała na mnie krzyczeć, to mówiła do mnie, o Boże, jak ja na ciebie krzyczę, przepraszam. Mówi, później zaczęła mówić do mnie inaczej, zaczęła do mnie mówić, o Boże, znowu na ciebie krzyczę. No ale dobrze, przynajmniej się nauczysz, jak sobie radzić z trudnymi ludźmi w życiu. Będziesz wiedziała, jak to zrobić, nie? I ona mówi, wiesz, ale mnie to nie pomagało. Mówi, a teraz, jak na mnie krzyczy, to mówi do mnie, przecież to jest normalne, ja normalnie tylko do ciebie mówię. To ty jesteś jakaś dziwna i nadwrażliwa. I mówi, ja cały czas żyję i myślę, że ja jestem dziwna, że coś ze mną jest nie tak, że te wszystkie problemy w moim życiu, które się zdarzają, w relacjach, które nie potrafię zbudować i z koleżankami, i z chłopakami, to wynika z tego, że ja jestem dziwna, że ze mną coś jest nie tak, tak? I wiesz, kiedy my po prostu nie załatwiamy pewnych rzeczy z przeszłości, tak? Nie załatwiamy pewnych rzeczy, które gdzieś nas gnębią, to jest takie coś, że nasz obraz nas samych jest taki, jaki jest, tak? Możemy dojść jeszcze dalej, możemy dojść do miejsca, w którym będziemy myśleli, że tak jak mówiłam, nie znając Boga, że Bóg tak chciał. Że Bóg tak chciał, że coś się stało. Że Bóg tak chciał, że coś straciliśmy. Że to jest Jego wola. I przez to, że tego nie rozumiemy, to jest jeszcze nas mocniej będzie bolało. I wiesz, i tak jak kiedyś powiedział, bo nie chcę tego tematu tutaj ciągnąć, ale tak jak kiedyś ktoś powiedział, największym zwycięstwem diabła jest to, że ludzie przestają wierzyć w jego obecność i myślą, że wszystko to, co się dzieje, jest spowodowane przez Boga, czyli i złe, i dobre. Tak? Albo nie rozumiejąc, jakiego zła, które się przydarzyło im, próbują je namiętnie zrozumieć. Ból tak powoduje, że my chcemy od razu zrozumieć, że musimy zrozumieć, bo to jest tak trudne. Ale to nie jest miejsce na otwarcie tej rzeczy. To jest miejsce na oddanie jej Bogu, oddanie całego bólu i zostawienie tej rzeczy. Wiele rzeczy nie zrozumiemy. Wiele rzeczy jest trudnych w naszym życiu. Ale prawda jest taka, że On wie wszystko. I prawda jest taka, że nie wszystko może nam w tym momencie powiedzieć. Bo my na to nie jesteśmy gotowi. Na tą prawdę. Nawet jak nam się wydaje, że jesteśmy. Odczarowanie przyszłości polega więc na tym, abyśmy zaczęli oddawać Bogu te wszystkie rzeczy, pokazać Mu to, że jesteśmy gotowi na to, żeby te rzeczy przeżyć, tak abyśmy żyli w prawdziwym świecie, w prawdziwych problemach, nie wynikających z naszych zbolałych emocji, jako prawdziwi ludzie. Tak? Czyli abyśmy doszli do tego miejsca, chcę być poznany, jak jestem poznany. Ja nigdy nie wiedziałam, że to jest tak trudny werset. Chcę być poznany, jak jestem poznany, tak? Czyli chcę... Nie, lepiej to powiedzieć?
Poznać, jak jestem poznany.
Tak, chcę poznać, jak jestem poznany. Mówisz, dobrze, że mi podpowiadasz. Poznać, jak jestem poznany, tak? Ja nie wiedziałam, jaki to jest trudny werset. Bo jak ja poznaję siebie w różnych sytuacjach, tak, to czasami jestem po prostu załamana. Boże, jak ja mogłam, tak? I wtedy muszę dojść do takiego miejsca, okej, poznałam, tak jak chciałam. To jest trudne miejsce, bo to jest miejsce, w które wszedł Adam z Ewą, kiedy zgrzeszyli, kiedy diabeł im obiecał, tak? Powiedział do nich, zerwij z drzewa poznania i dobra i zła. Będziesz wiedzieć tak jak Bóg, rzeczy, które wie Bóg. Będziesz mądry tak jak Bóg. I okazuje się, że po prostu to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, żeby wiedzieć tak jak Bóg o różnych rzeczach. Ja na przykład zauważyłam, że Bóg ze mną rozmawia jednak na tematy, na które On chce ze mną rozmawiać. Jeszcze raz powiem. Bóg ze mną rozmawia na tematy, na które On chce ze mną rozmawiać. Jakoś nie odpowiada mi na pytania, które ja Mu zadaję w momencie, kiedy ja o nie pytam. Są takie pytania, które do tej pory, na które do tej pory nie dał mi odpowiedzi. I to jest wkurzające. Tak. To jest bardzo wkurzające. Ale wiem jedno, że to, na co mi odpowiada, szczególnie to są te pytania, a co będzie w przyszłości? A co będzie z tym? A jak to się zakończy? A czy moja córka będzie miała dobrego męża? To jest najbardziej wkurzające pytanie. Tak? I wiesz, i tym podobne, tak? O tych trudniejszych pozwólcie, że nie będę mówić, bo są zbyt bieżące. Tak? Ale to są te pytania, na które ja chciałabym mieć odpowiedzi teraz. A okazuje się, że Bóg mówi, że teraz to chce mi dać odpowiedzi na inne pytania. Że teraz to się zajmiemy czym innym, tak? I tak jak małe dziecko trochę odwraca moją uwagę od tych rzeczy, które dla mnie są istotne, od tych, które powinny być, do tych, które powinny być istotne, które są na dzisiaj dla mnie do załatwienia, tak? Czyli to odczarowanie przyszłości to jest poznanie świata takim, jakim Bóg chce, żebyśmy go poznali, tak? Kiedy zbyt długo będziemy unikali rozprawienia się z naszą bolesną przeszłością, tak naprawdę przeniesiemy do teraźniejszości nasze lęki z przeszłości. Tak? One się tam po prostu znajdą. One w końcu, ta rana w końcu zacznie się otwierać, tak? Czyli potrzebujemy, i to będzie się otwierać właśnie jako to kłamstwo diabelskie, tak? Którym, że Bóg chciał tego w twoim życiu. Wiecie, ile do mnie przychodzi takich ludzi, którzy mówi, ja się w takiej strasznej rodzinie urodziłam, takich rzeczy strasznych doznałam w swoim życiu. Powiedz, jak Bóg mógł mi to zrobić? Ja się nauczyłam już takiej fajnej odpowiedzi w takich momentach, ale powiem wam, że wiele razy naprawdę jest trudno w takich momentach odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego Bóg zrodził mnie w tym czasie, w takiej rodzinie? Dlaczego tak musiałam wycierpieć? I jeszcze moi rodzice po prostu zginęli jako alkoholicy. Co jest ze mną nie tak? Co jest ze mną nie tak? Dlaczego tak się stało? To są bardzo trudne pytania. I teraz, żeby takie rzeczy odczarować, żeby taką przeszłość uwolnić, naprawdę trzeba być prowadzonym Duchem Świętym. I naprawdę trzeba wiedzieć, jak tego podotykać, bo to są żywe rany. Pamiętam jedno z trudniejszych doświadczeń, kiedy pracowałam z ludźmi i kiedy posługiwaliśmy dziewczynie, która miała taką ilość traum, że ja trzeciego dnia mi się zaczęło w głowie kręcić. One się otwierały z szybkością po prostu trzyminutową. Skończyliśmy się modlić, następna wychodziła. Skończyliśmy się modlić, następna wychodziła. Ja po trzech dniach byłam po prostu ścierką. Po prostu nie miałam siły na nic. Ale wiedziałam jedno, zamknęliśmy wszystkie. To ja wiedziałam. Zamodliliśmy wszystko. Zakończyliśmy. To było 20 kilka godzin modlitwy. Zakończyliśmy wszystko. Zaczęliśmy się żegnać. Ona wstała i mówi do nas, nie powiedziałam wam jeszcze jednej rzeczy. Była zgwałcona przez swojego ojca. Ja myślałam, że się rozpadnę na kawałki. No to dawaj. Wracamy z powrotem i zaczynamy od nowa. Bo nie możemy zostawić ją w tym momencie. Nie możemy powiedzieć, słuchaj, wróć za tydzień. Nie? Wróć za dwa tygodnie. Nie? I to są takie momenty, w których jakby pewne rzeczy są blokowane, pewna przeszłość jest blokowana przez inną przeszłość. I to jest jeszcze jeden dowód na to, że nie powinniśmy sami odkrywać czegoś, takiego iziczka. Bo za tym iziczkiem stoją następne rzeczy, których możemy nie obrobić, jeżeli nie jesteśmy na to gotowi. Okay? Także po prostu przeszłość musi być otworzona we właściwym czasie, by zweryfikować wszystkie kłamstwa w naszym życiu, które ona niesie. Tak? Jana 8,44 mówi, w nim, w diable, nie ma prawdy, gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Diabeł uwielbia zasiewać kłamstwo do naszego życia. Uwielbia mówić, że rzeczy nie wychodzą, dlatego że tyle złych rzeczy w naszym życiu się stało. Ale tylko Duch Święty jest w stanie to odczarować, tak? Odczarować tą przeszłość, tak? Jeżeli my żyjemy fałszywą rzeczywistością, to nie widzimy tego, co widzi Bóg, tak? A jest powiedziane w Psalmie 34, 18, Pan jest blisko tych, których serca są złamane i podnosi złamanych na duchu. Bóg jest blisko, blisko każdego z nas i podnosi złamanych na duchu, tak? Mhm. To wam już daruję. Mhm. Taka rzecz bardzo ważna. Jeżeli odrzucamy rozprawienie się z naszą przeszłością, traumą, załamaniem, mówimy o Bogu tak naprawdę, że nie jest wystarczająco mocny, by uzdrowić nas. Takie odrzucenie jest afrontem wobec Niego. Jest powiedzeniem, że fałszywa rzeczywistość jest lepsza od prawdziwej. Odmowa świadczy, że uważamy, że Bóg też jest kłamcą. Jego obietnice nie są prawdziwe. To na koniec. To jest bardzo mocne. Ale chciałam, żebyście to usłyszeli. Że kiedy my nie otwieramy rzeczy, których Bóg mówi, żeby otworzyć, tak? W danym momencie, żeby je otworzyć, to tak jakbyśmy mówili, że Bóg jest kłamcą. Że On nie wybrał tego czasu, żeby coś otworzyć i żeby nas od czegoś uwolnić. Okej. Okay. Kiedy oddajemy Bogu nasze życie, zaczynamy żyć w prawdzie, chcemy, żeby On... I jeszcze taka właśnie jedna rzecz na koniec. Ja już kończę trzeci raz. Jeszcze mam 5 stron notatek. Nie, 3. Ale już do nich nie dojdę. Widzicie? Uzdrowienie Pana Boga jest procesem. Tak jak już to powiedziałam. Tak? Procesem, który może trwać całe życie. Uzdrowienie nie jest tylko chodzeniem do kogoś, kto się uzdrowieniem zajmuje, tak? I uzdrawianiem się. Uzdrowienie jest spotykanie się z Panem Bogiem. Jest spotykaniem się z Panem Bogiem, tak? I dawanie Mu w sobie takiego miejsca otwartości na to, że jeżeli jest jeszcze coś, co chcesz, abym z tym czymś coś zrobił, tak? Czyli coś we mnie, co przeszkadza mi w relacji z Tobą, to ja jestem gotowa, żeby to usłyszeć. Takie otwarte pytanie. Kiedy chcesz? Nie, już mi to powiedz, już, po tym spotkaniu musisz mi to powiedzieć, bo ja nie mogę przecież tak żyć, tak? Ale z taką otwartością. Tato, jeżeli jest coś, co ja powinnam wiedzieć, co cały czas powoduje, że moje życie nie jest takim życiem blisko Ciebie, nie jest życiem w pełni, co mnie powstrzymuje. Jeżeli coś takiego jest i ja tego nie widzę, to proszę Cię, pokaż mi to. Otwórz moje serce, otwórz moje oczy, abym wiedziała, abym mogła pójść ku nadziei. Abym nie była usidlona przez kłamstwo przeszłości. Abym nie była zamknięta przez kłamstwo przeszłości. Ale bym mogła pójść ku Twojej rzeczywistości. Takiej, jaki Ty chcesz. Tak? Czyli taka modlitwa jest nam potrzebna. Ja, wiesz, za długo w tym wszystkim siedzę. Po 15 latach naprawdę nie mam żadnych ambicji, żeby cały Kościół przeprowadzić przez służbę uzdrowienia wewnętrznego. Dlatego, że uzdrowienie jest procesem. Tak? Przez który my musimy przejść wtedy, kiedy mamy przejść. A być może musimy przejść punktowo. Teraz to, teraz to, teraz to. Bo jakbyśmy przeszli przez całość, to byśmy tego nie wytrzymali. Tak? I dlatego w tym wszystkim musimy się poddać Duchowi Świętemu. Musimy wiedzieć. Ale nie zapominając o tym, że niestety przeszłość nas dogania. Dogania nas wtedy, kiedy nasze dzieci są w naszym domu. Kiedy widzimy, jak one się zachowują i kiedy różne rzeczy do nas wracają. Wtedy, kiedy widzimy, że nie potrafimy żyć takim gorącym życiem z Bogiem, przebudzonym życiem z Bogiem. Wtedy, kiedy widzimy, że boimy się rzeczywistości albo nienawidzimy rzeczywistości. Albo po prostu jesteśmy wściekli na to wszystko dookoła nas, że to jest takie straszne i ciemne. No takie jest, nie? Ale jeżeli my w tym wszystkim toniemy, to coś jest z nami nie tak. Okay? Jest taki fragment, który bardzo lubię, z Izajasza, 53 rozdział. Znacie go? Co mówi? On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. W Jego ranach jesteśmy uzdrowieni. On niemoce nasze wziął na siebie. Amen. Trauma, ból przeszłości powoduje, że również choroby fizyczne mogą się w Twoim życiu zacząć inicjować. Od bólu pleców do raka. To jest trauma ciała, która przechodzi z duszy na ciało. To jest wszystko połączone. My bardzo często, kiedy modlimy się o uzdrowienie fizyczne, modlimy się przeciwko traumom, które są w życiu i ludzie są uzdrawiani, tak? Uwalniani. Więc to wszystko jest ze sobą powiązane. A najgorsze jest to, jeżeli twój duch jest strapiony przez to, że twoja dusza go trapi, że twoja dusza go uciśnia i mówimy, zobacz, jaki jest ten świat, zobacz, gdzie on zmierza, zobacz, jakie to jest trudne wszystko, czy dalej jest sens żyć, czy dalej jest sens tutaj być. Potrzebujesz otworzyć się na Boga, potrzebujesz oddać Mu swoje niemoce. Ale najpierw powiedzieć, tato, one są. Możecie wstać? Duchu Święty, ja dziękuję Tobie, że Ty jesteś tym, który bada wszystko nawet głębokości, Boże. Który nas wita z daleka. Który wie, kiedy siadamy, kiedy wstajemy. Wyznacza nam czas na spoczynek i na działanie. Który prowadzi nas swoją przemożną ręką. Duchu Święty, my w Tobie mamy nadzieję, 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 w Tobie mamy nadzieję. Duchu Święty, i my z szacunkiem podchodzimy do objawienia, które nam dajesz. I dziękujemy Tobie, że Ty wyznaczasz nam czas, że Ty wyznaczasz nam czas. I dziękujemy Tobie, Duchu Święty, za wszystkie te rzeczy, które dzisiaj pootwierałeś w nas, które dzisiaj nam pokazujesz, które są rzeczami, które powinny być dotknięte. Ja proszę Ciebie, żebyś Ty otoczył nas ludźmi, którzy nas pomogą nam dotknąć tych miejsc. Nie tymi, którzy nam je otworzą na siłę albo pozamykają. Duchu Święty, ja proszę Ciebie o Twoje prowadzenie, o Twoje objawienie, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołałeś. I abyśmy mogli pozbyć się tych ciężarów, przez których nie możemy dojść do dojrzałości, przez które nie możemy dojść do dorosłości, przez które ciągle jesteśmy dziećmi, zagubionymi w świecie. Duchu Święty, ja modlę się o takie Twoje prowadzenie, żebyś przywrócił nam radość z wybawienia naszego, przywrócił nam tą pierwszą miłość, od której uciekliśmy. Proszę Ciebie, Duchu Święty, proszę Ciebie, Duchu Święty, proszę Ciebie, Duchu Święty, proszę Ciebie, Duchu Święty, o Twoje dotknięcie, o Twoje dotknięcie, o Twoje dotknięcie naszych serc, o Twoje dotknięcie naszych serc, o dotknięcie naszych traum teraz, o dotknięcie naszej zafiksowanej przeszłości, zamkniętej przeszłości. Ja proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś zaczął pukać do tych drzwi, które są zamknięte. Abyś stanął, Panie Jezu, w naszych drzwiach i żebyś zaczął kołatać. I byś zaczął kołatać w te wszystkie miejsca, które powinny być otwarte. Które powinny być otwarte i wyczyszczone. Amen. Przez Twoją obecność i przez Twoją łaskę. Prosimy Ciebie. Shirapata kalara propoto kondere shikele reprapata kandere tikala ratoja. Ouria raprama na kelere tikala ratikala rashoto kolorotia. Ouria rabrama na kendere tikala rashikendere tia rabrama naja. Duchu Święty, ja proszę Cię, nie przez nasze zrozumienie sytuacji, abyśmy byli uzdrowieni, ale przez Twoje oczyszczenie sytuacji, abyśmy byli uzdrowieni. Nie przez nasze zrozumienie i nie przez naszą mądrość, ale poprzez Twoją mądrość, abyśmy byli uzdrowieni. Ja proszę Ciebie o Twoje działanie w nas, o Twoje działanie w nas, o Twoje działanie w nas.